gentlemen, may I have your attention, please?
Radio NHL.pl.
Siema wszystkim hokejowym świrom i NHL-owym maniakom. Wita was redakcja NHL.pl. Wita was w dwuosobowym składzie, tak jak obiecaliśmy w poprzednim odcinku, tak i jesteśmy my, czyli Adrian Kowal. Cześć, Adrianie.
Dzień dobry, siemanko, cześć, oraz Michał Ruszel. Cześć, Michał.
Dobry wieczór. Witamy weekend, bo jest piątek, wieczór. Dziś zakładamy się o przebieg sezonu, o przebieg rundy regularnej NHL. Każdy z nas przygotował swoje szalone tezy, kontrowersyjne przewidywania, takie typy i indywidualne, i drużynowe, i całkowicie złożone. No, czy te typy mają prawo wejść, sprawdzić się? My będziemy się, Adrianie, zakładać wzajemnie, więc jeden z nas powie tak, drugi z nas powie nie. Miejmy nadzieję, że takich zakładów będziemy mieli najwięcej. No i zobaczymy, kto tutaj będzie częściej górą, a kto zaliczy no jakieś fiasko. Pamiętam, że w tamtym roku mieliśmy tych zakładów, Adrianie, całkiem sporo i one były dosyć skomplikowane, złożone w różny sposób. Naprawdę tam nie oszczędziliśmy swoich szarych komórek, bo tam były takie zakłady typu: ilu Amerykanów będzie w top 5, w top 10, albo ilu fińskich bramkarzy, tego typu rzeczy układaliśmy. Naprawdę takie złożone. Z tego, co widziałem, bo już wcześniej wymieniliśmy się swoimi propozycjami zakładów na tę audycję, to teraz trochę zluzowaliśmy. Też masz takie wrażenie, że nie przekombinowaliśmy trochę z tymi zakładami?
Ja mam wrażenie, że znaleźliśmy złoty środek i dobrze zbalansowaliśmy pomiędzy skomplikowanymi pomysłami na to, co może się wydarzyć w tym sezonie, czy co już nam się zarysowało w pierwszych dwóch tygodniach sezonu, a jednak między takimi dość prostymi zakładami o jasnym przekazie, bo czasami to, co najprostsze, to najlepsze.
No tak, ale żeby dać wam przedsmak, to wspomnę tylko między innymi, o czym będziemy dyskutować. Pamiętajcie, że te nasze tytuły, te nasze formaty, które przybieramy, żeby was zaciekawić światem NHL, to jest tak naprawdę tylko taki przedsionek, taki argument, żeby podyskutować o tym, co dzieje się w lidze, właśnie w naszej ukochanej NHL. No i my dzisiaj podyskutujemy między innymi dzięki tym zakładom, które przygotowaliśmy, o tym, czy Trevor Zegras naprawdę zagra sezon życia, czy zobaczymy mnóstwo zmian trenerskich, czy wręcz przeciwnie, będzie ich no mniej niż w poprzednich sezonach. Czy w debiutanckim sezonie Iwan Dymidow zgarnie Calder Trophy, czy też będziemy jednak oklaskiwać innego młodzieńca, który nas tutaj zaskoczy, zszokuje swoją świetną dyspozycją już w pierwszym roku grania z dorosłymi w NHL. Sprawdzimy, kto przerwie playoffową posuchę, czy to będą Buffalo Sabres, czy Detroit Red Wings, czy Anaheim Ducks, a może ktoś jeszcze inny, a może nikt. Na te pytania będziemy starać się z Adrianem szukać odpowiedzi i czekamy też na wasze wsparcie. Te wszystkie kwestie, które teraz poruszyłem, a także kilka innych, kilkanaście innych, mamy nadzieję, że no, troszkę was pobudzą i że na czacie też będziemy mieli co czytać i cytować w naszej audycji. No to co? Zaczynamy, Adrianie. Powiedz mi jeszcze, czy ciężki tydzień za tobą, czy raczej to weekend zapowiada się jakoś bardziej wymagająco?
Nie, no raczej tydzień, nie. Ciężki, to tak ciężki mniej więcej jak domowe mecze New York Rangers, to tego typu ciężki, albo ostatnie 6 meczów w wykonaniu Boston Bruins, może tak bym powiedział. Biednemu zawsze wiatr w oczy, o tak. Tak to może.
Oj, no to jeżeli rzeczywiście za tobą takie dni jak za Boston Bruins czy za New York Rangers, no to co, współczuję, bo zwłaszcza ten ostatni mecz strażników z rekinami z San Jose, no boleśnie odczuli kibice w Madison Square Garden.
No, wystarczy powiedzieć, że San Jose Sharks w Madison Square Garden zdobyli w tym sezonie więcej bramek niż New York Rangers, a meczów zagrali jednak trochę mniej niż Rangers, ale to już zostawmy te przytyki, bo w poprzedniej audycji trochę żeśmy się czepiali New York Rangers. Myślę, że jest kilka innych ekip, które mają jeszcze gorzej i tym będę się pocieszał na tym etapie sezonu.
Co drugą audycję będziemy się czepiać New York Rangers, a może nie, a może tak jak ostatnio powiedzieliśmy, to się czepialiśmy. Pamiętam, że rzeczywiście o Nowojorczykach troszkę było, ale też powiedzieliśmy, że gra nie wygląda tak źle jak wyniki, więc daliśmy taką, no jeszcze myślę, dużą dozę zaufania w to, co Mike Sullivan tam gotuje. Zobaczymy, bo no, od poprzedniej audycji nic ciekawego, już nic lepszego nie ugotował zbytnio, ale to wciąż są początki tego sezonu.
No, myślę, początki i nie początki, bo jak sobie spojrzałem dzisiaj na tabelę ligową i na kalendarz gier przede wszystkim, to okazuje się, że dzisiaj w nocy już rozgrywamy spotkania 120 któreś, więc no, matematyka każe nam przyjąć, że to już 10% sezonu jest za nami, a przecież dopiero żeśmy zaczęli.
No i zaraz będziemy ćwiarteczkę robić, tak no jak właśnie, to mamy no w zwyczaju. No ale to jeszcze kawałek, chociaż rzeczywiście czas szybko leci. Dobrze, przejdźmy do naszych zakładów. Ja już sobie otwieram, wy już na swoich ekranach, jeżeli ktoś jest z nami właśnie na YouTubie, aktywnie przed ekranem, oczami zwrócony, to może sobie podziwiać, czy też przeczytać już wszystkie zakłady, które dzisiaj spróbujemy omówić. Ja też nie daję gwarancji, że w każdej z tych kwestii stanę przeciwko Adrianowi albo on przeciwko mnie, bo pewnie tak nie będzie, ale myślę, że w paru miejscach się zetrzemy. To co, zaczynamy od twoich czy od moich, Adrianie? Szybka, krótka decyzja. Dobrze, no to zacznę. Zacznę może od takiej bardzo ogólnej sprawy i sprawy, w której zawaliłem, bo zapomniałem, jednak to miały być zakłady dotyczące sezonu zasadniczego, rundy regularnej, no, żeby oddzielić grubą kreską to, co dzieje się teraz w fazie ligowej od fazy pucharowej, która rządzi się jednak swoimi prawami. A ja tutaj sobie w punkcie numer 2 po prawej stronie, niebieskie pole, jak widzicie na ekranach, ułożyłem sobie zakład, w którym próbuję do dyskusji włączyć Puchar Stanleya. No ale trudno. Wybaczmy mi, nie będę już tego zmieniał na szybko. Mój zakład z tego punktu brzmi tak. Taka jest propozycja, Adrianie. Puchar Stanleya zdobędzie albo drużyna, która w ostatnich sezonach docierała do finału konferencji, ale nie wygrywała Stanley Cup, czyli to powinna być Carolina Hurricanes albo Edmonton Oilers, albo drużyna, której w ogóle nie było w zeszłorocznych playoffach. Ja twierdzę, że Puchar Stanleya w tym sezonie zdobędzie właśnie albo Hurricanes, albo Oilers, albo drużyna, która nie była w ogóle w playoffach ostatnich.
Wiesz co, ale chyba to grono musielibyśmy jeszcze poszerzyć o tych finalistów konferencji, bo przecież na tym etapie bywali też i Dallas Stars, i New York Rangers wspomniani wcześniej, i zdaje się, że jeszcze Colorado Avalanche jakby sięgnąć o te kilka sezonów do tyłu, więc myślę, że jeżeli zawężamy grono do finalistów konferencji, to grono wcale nie jest takie wąskie, natomiast ja nie widzę opcji, żeby drużyna, która nie była w playoff, mogła od razu wejść z takim przytupem na ten etap i pójść po mistrzostwo, więc...
Czyli... W twoim świecie nie ma miejsca na taki szalony sezon, wiesz, kogoś, kto rzeczywiście nie był w najlepszej 16 ostatniego sezonu, a teraz robi taki, no, szczęśliwy, ale jednak też i wielki, zauważalny postęp.
Nie, myślę, że wejście do play-off będzie dla wielu zespołów już sukcesem samym sobie, to mówiąc chociażby o Buffalo, o Detroit, o Anaheim, czy, no nie wiem, pewnie dla Chicago i San Jose też wejście do playoff byłoby niesamowitym dokonaniem na tym etapie ich konstruowania tych zespołów. Więc nie widzę nikogo spoza grona playoff poprzedniego roku, kto miałby do tych playoff wejść i wygranie rundy podejrzewam, że byłoby wielką sprawą dla każdej z tych wymienionych ekip. Natomiast z tego grona finalistów konferencji, no to tu już jest pytanie troszeczkę bardziej skomplikowane. Mm-hmm. Z drugiej strony też patrzę na mistrzów NHL ostatniego pięciolecia, to jest bardzo wąskie grono, jak sobie to porównamy z innymi ligami amerykańskimi, czy z futbolem, czy z baseballem, czy z koszykówką, to tamta rotacja finalistów czy mistrzów jest dużo większa. Hokej jest ostatnio takim zabetonowanym sportem, więc myślę, że tutaj jakaś zmiana w końcu może nastąpić.
No właśnie, no i konkluzując, taki zakład przyjąłbyś ze mną, że albo ja już to zawężę, nie? To jakby szukamy wspólnego spotu, tak żeby się jednak założyć. No właśnie, ja bym powiedział, że Oilers, Hurricanes i daj mi wszystkie zespoły, które były poza playoffami w tamtym sezonie i ja mówię, że z tego grona będziemy mieli mistrza.
To oczywiście, taki zakład przyjmuję. Ja tutaj, jak zostawiasz mi w polu gry, czy Dallas, Panthers, czy Colorado, Stars, czy Panthers, no, Vegas, to biorę to oczywiście.
Masz ich wszystkich, dobra. No to mamy pierwszy zakładzik. Gdzieś w połowie zastanowimy się, tutaj możesz już też myśleć nad jakąś stawką tej naszej przepychanki słownej, symboliczną. Może coś wymyślimy fajnego, może jakieś zadanie tym razem, żeby to nie było zawsze jakieś materialne, tylko jakieś takie właśnie kwestie, no nie wiem, wizerunkowe, czy czegoś, co musimy wykonać bardziej, jakąś usługę czy zadanie, a nie coś dać, kupić, wpłacić. No ale to zostawmy sobie na następne, na połowę pytań. A teraz jakiś twój zakład, chętnie.
Dobra, to posłucham. Zostajmy może w klimacie rzeczy playoffowych, bo też mam na ten temat przygotowaną jedną hipotezę, czy jeden zakład dla ciebie, że w sezonie 25-26 skończy się jedna z trzech najdłuższych playoffowych posłuch. Czyli ta w wykonaniu Buffalo Sabres, którzy od 14 lat nie są w playoff, Detroit Red Wings, którzy nie byli w playoff od 9 sezonów, albo Anaheim Ducks, którzy nie są w playoffach, nie było ich w playoffach od 7 lat. No ja twierdzę, że któraś z tych scen skończy. Nie wiem, która jeszcze, ale myślę, że któraś tak.
No, to jest dosyć łatwe właśnie stwierdzić, że jedna z tych trzech się skończy, bo no rachunki prawdopodobieństwa nam sugerują, że tak powinno być, no ale zobacz, że myślę, że w ostatnich dwóch sezonach pewnie stawiając ten zakład, no to moglibyśmy powiedzieć, że rachunek prawdopodobieństwa, jakieś tam równania matematyczne mówią nam, że tak będzie, a nie było, nie? Także no trzeba by się nad tym głębiej zastanowić. Kto twoim zdaniem jest najbliżej tego z tych trzech ekip, które zaproponowałeś, bo mamy Buffalo, mamy Detroit i mamy Anaheim z różnym stażem poza playoffami, ale kto najbliżej będzie?
Wydaje mi się, że bazując na tym, co już zobaczyliśmy w tym sezonie i też patrząc na konkurencję, jaka jest w poszczególnych konferencjach, no to moim zdaniem zadanie dla Anaheim Ducks jest relatywnie najłatwiejsze. Natomiast na razie te wszystkie trzy zespoły charakteryzują się takimi zmiennym szczęściem, powiedziałbym, bo o Buffalo rozmawialiśmy już w pierwszym tygodniu rozgrywek, już było tam bicie na alarm, już były hasła uspokajające ze strony zawodników, którzy nawoływali, żeby zachować umiar. No teraz była seria bardzo dobrych występów, charakternych zwycięstw w wykonaniu Shabel z Buffalo. Red Wings mieli okres poza przegranym pierwszym meczem sezonu, później mieli okres 5-6 wygranych z rzędu, teraz z kolei dość kompromitująca porażka wysoka zeszłej nocy, więc też jest to mało stabilnie. Anaheim, którzy teraz wygrywają szalone mecze z San Jose czy z Bostonem, ale też Anaheim, którzy miewają takie spotkania, gdzie pada mało bramek i jeszcze tej ofensywy trochę brakuje. No, ja bym jednak postawił na tych Anaheim, że ja tu widzę największy potencjał w tym zespole. I tak jak powiedziałem, to konkurencja tutaj mnie przekonuje do kandydatury Anaheim Ducks, że tych konkurentów takich poważnych jest bardzo mało dookoła.
Jest mniej, tak. No na pewno na wschodzie jest duża rywalizacja, jest silna konferencja, wyrównana i tam patrząc nawet na to, że chyba, nie wiem czy się zgodzisz, ale no tak relatywnie rzecz ujmując, bardzo dobry start Detroit Red Wings zanotowali. Pewnie moglibyśmy nawet się tu szarpnąć i powiedzieć, że lepszy niż Anaheim Ducks, że to tak...
Nie no, wynikowo no, na pewno starty.
Nieźle to wygląda. Dobry.
Chociaż
tak.
No, oglądałem akurat dość sporych meczów, bo tak się składało, że pasowały mi dość często ich mecze, więc myślę, że jestem po takich trzech kompletnych seansach, albo nawet trochę więcej, to te niektóre zwycięstwa, no nie do końca to co się działo na lodzie, oddawało te wyniki, ale oczywiście no, samych wyników nie można w żaden sposób negować. No tylko też pytanie właśnie na tym etapie sezonu, czy patrzymy na pewne trendy, na pewne zjawiska w grze poszczególnych zespołów, czy jednak już tylko typowo skupiamy się na wynikach?
Wojtek Korolczuk tutaj u nas na czacie. Cześć wszystkim w ogóle jeszcze raz, tym, którzy dołączyli, tym, którzy już się przywitali, tym, którzy zapewnili mnie, że słychać, ale będę powoływał się teraz na Wojtka wpis, bo to jego pierwszy wpis. Cześć i od razu wypalił. Sabres w playoffach. Wojtek z pytajnikiem napisał. Więc tego dotyczy to pytanie, tego, o czym teraz rozmawiamy. Dotyczy to też tego, na co ja mocno stawiałem w tych typach przed sezonem, Adrianie. I mi jest teraz, stawiasz mnie w takiej niewygodnej sytuacji, a z drugiej strony dajesz mi w sumie pewną szansę. Ja się mogę teraz wycofać ze swojego przedsezonowego typu na Sabres, gdzie ja dałem ich wysoko, w dywizji ustawiłem. A teraz mogę powiedzieć, że nie, że jednak nie zrobią, że żaden z tych klubów nie przełamie tej serii i tak czy inaczej będę w sytuacji zwycięskiej. No chyba, że mi psikusa zrobią inne ekipy, czy Detroit albo Anaheim. I zastanawiam się grubo nad tym, co począć, jak postąpić najlogiczniej. Jednak zostanę przy swoim, czyli... A niech będzie, ja nawet stwierdzę, że dalej będę się upierał, że Buffalo Sabres. Czyli ci, których najdłużej nie ma w playoffach, że jednak sobie poradzą. Ostatnio całkiem niezłe mecze w wykonaniu Szabel. Na pewno ten kryzys pierwszego tygodnia za nimi. Teraz troszkę lepiej to wygląda, troszkę
wiary. Tak, no i to też w takim właśnie fajnym, z charakterem stylu zażegnane. Przypominam sobie jeden znakomity mecz Josha Downa, gdzie dwiema bramkami wygrał im spotkanie. Ostatnio znakomity debiut nowego bramkarza, Coltona Ellisa, który...
Fajna historia.
Też powiedzmy sobie szczerze, że to w bramce Buffalo wszystko poszło nie tak na początku sezonu, bo kontuzjowany Ukko-Pekka Luukkonen była... próba zakontraktowania Aleksandra Georgiewa. Ostatecznie przed sezonem gdzieś tam z niego zrezygnowano, postawiono na Alexa Lyona. Teraz debiut tego Coltona Ellisa. Taki chłopak troszeczkę znikąd. Cały czas oszczędzany Devon Levi na zapleczu i im chyba też dobrze, że na razie go nie rzucają w ten wir i ogień walki w NHL, kiedy twierdzą, że nie jest na to jeszcze gotowy, bo pewnie można by mu tylko było tym zaszkodzić. A w ogóle ten Alex Lyon dla mnie jest niesamowitą historią, bo zauważ, że to jest gość, który nam się przewija nieprzerwanie z trzeci sezon, gdzie robi wielką robotę dla jakiegoś zespołu. Przed rokiem to były mecze w Detroit i tam też był okres, że on grał właściwie od deski do deski wszystko, bo też tam były problemy zdrowotne i Alex Lyon był tam najbardziej stabilną opcją i długo ich trzymał przy życiu playoffowym. A pamiętamy dwa lata temu we Florida Panthers przecież też ratował sezon.
Tak, tak, rzeczywiście tak było i tak jest. No, niezwykle, widzisz, cenny zawodnik, jak się okazuje.
Czyli ogólnie tu nie mamy zakładu. Zgadzamy się, że ktoś z tego grona wejdzie. Dobrze,
właśnie,
no to
będziemy chyba tutaj, tak.
Przynajmniej tutaj po pucie pozbieramy w takim razie, jeżeli tak się rzeczywiście zdarzy, do naszego rankingu. No i idziemy dalej w takim razie.
Idźmy dalej, ale pójdźmy też z pytaniem naszego słuchacza, Rob Buka, jak dobrze przeczytałem. Cześć, pozdrawiam cię. Czy mamy jakiegoś faworyta, który zaliczy totalny flop i nawet nie wejdzie do playoffów? Ja myślę, że na szybko, bo nie mamy tego w naszym dzisiejszym rozkładzie jazdy, nie mamy tego akurat w zakładach, takiego zakładu, ale chyba moglibyśmy taki wymyślić, Adrian, dodatkowo, co ty na ten temat sądzisz? Czy możemy sobie założyć się o szansę jakiejś drużyny, która jest uznawana za, nie wiem, faworyta albo po prostu mocnego gracza i ty byś się mógł ze mną założyć na przykład o jej być albo nie być w playoffach? Może byś się chciał założyć o Tampę.
No, jeżeli twierdzisz, że nie wejdą do playoff, to bardzo chętnie się o to założę.
A czemu nie? No czekaj, niech się jeszcze zastanowię nad innymi kandydatami, tymi, których na przykład szanse teraz ktoś mógłby już zacząć kwestionować. W sumie...
Wiesz co, a Florida Panthers?
Nie.
Dobry początek, ale no teraz bardzo słaba pasta. Z ostatnich sześciu meczów tylko jeden wygrany. Mocno wyhamowali Panthers, a ten początek wyglądał na bardzo dobry. Wydawało się, że pomimo tych problemów zdrowotnych, tych absencji poważnych, o których też tyle rozmawialiśmy, że tutaj jest wszystko w porządku, a teraz troszeczkę się sprawa wymyka spod kontroli.
No,
czy tam
mimo...
przyplątały pomniejsze kontuzje, czy Mikoli, czy no nie pomniejsza kontuzja, ale może pomniejszego zawodnika, jakim jest Dmitry Kulikow, a tam mamy też bardzo długą 5-6-miesięczną przerwę, więc trochę kruszeje ta skała z Florydy. No zresztą druga ekipa z Florydy też powiedzmy sobie, że wynikowo notują bardzo słaby start. Bardzo słaby start notują tam właściwie wszyscy poważni gracze z Wasilewskim, Kucherowem, Pointem na czele.
Tak, właśnie to miałem mówić. Mimo
kończą
wszystko,
się ważne nazwiska.
Mimo wszystko ta gra Tampy bardziej mnie niepokoi, aniżeli to, co pokazali Florida Panthers, to, co widziałem w ich wykonaniu. I jestem skłonny się założyć z tobą o szansę Tampy. Właśnie w ten sposób. Czyli, no jeżeli tutaj Rob Bóg nas, że tak powiem, przypiera do ściany i pyta o faworyta, który zaliczy totalny flop i nawet nie wejdzie do playoffów, jestem w stanie w formacie naszego odcinka założyć się z Adrianem o to, że Tampa będzie takim faworytem, który dobrze, zawiedzie to liczne oczekiwania.
Ja tutaj zachowuję spokój, Tampa na pewno będzie do play.
Dobrze, czyli mamy kolejny zakład. Mamy kolejny zakład, no dziękujemy za tą interakcję też. Piszcie, może akurat przyjmiemy jakiś kolejny zakład. I ja tak patrzyłem, wiesz, na szybko orientując się, przypominając sobie, kto jak stoi w aktualnej tabeli, która pewnie, że niewiele znaczy, tak jak powiedziałeś, ułamek zaledwie sezonu z nami, ale jednak Minnesota Wild, nie wiem, czy jest uważana za aż takiego faworyta, o jakiego pytał
tutaj raczej taka drużyna z takiego bubble playoffowego.
No dokładnie. Dokładnie. Z drugiej strony jeszcze jest tutaj nisko, że tak powiem, nie w pełni formy Dallas Stars, ekipa, której jednak w pełni ufam, że w playoffach będzie. Więc no z tej takiej trójki, którą tutaj wybierałem aktualnie, to Tampie najmniej ufam w tym momencie i też matematycznie mam chyba największe logiczne podstawy, żeby tak mówić. No, 4 punkciki, 1 zwycięstwo w regulaminowym czasie na koncie błyskawicy po 7 meczach. Lecimy dalej, teraz już z naszymi pytaniami z naszych kajecików, czyli chyba z mojego teraz wypada, prawda?
Tak,
żebym coś zadał. No to Adrianie, zdobywca Hart Trophy, najbardziej wartościowy gracz sezonu zasadniczego i ja tutaj chciałbym się założyć, że zostanie nim ktoś, kto w poprzednim sezonie w ogóle nie był w gronie nominowanych, więc wykluczamy naszą wielką, stałą niemalże trójkę z tych ostatnich miesięcy. Nathana McKinnona, Nikitę Kucherowa i Conora McDavida. Ja stawiam, albo chcę się z tobą założyć, że nagrodę MVP zdobędzie ktoś inny.
No, tutaj byłeś bardzo hojny w tych drużynach, które sobie wziąłeś do Pucharu Stanleya, a tutaj zostawiasz mi tylko 3 graczy. Zostawiasz mi Nathana McKinnona, Nikitę Kucherowa i Conora McDavida. Mm-hmm. A no najlepszych tylko jednak z pewną gwiazdką w tym sezonie, bo myślę, że Nikita Kucherow no bardzo słaby start sezonu, on tam zresztą też opuścił kilka spotkań już w tym sezonie tam z powodu choroby, też no nie punktuje w pozostałych meczach tak jak nas przyzwyczaił do tego przez poprzednie 3 sezony. Conor McDavid też bardzo długo czekał na swoją pierwszą bramkę, bo dopiero w 6 meczu sezonu, tak, pierwsze trafienie.
Ale świetnie teraz, ruszył, no, świetnie ruszył McKinnon.
No, McKinnon znakomicie ruszył, i ten McKinnon pewnie mnie tutaj skłania do tego, żeby przyjąć ten zakład, chociaż no, nie zdziwi mnie, jak to akurat będzie ktoś spoza tego grona. Ale mogę to przyjąć, no jak dajesz mi opcję takich 3 kozaków, no to głupio byłoby tego nie wziąć.
Dobrze, no to teraz skonkretyzuje się, żebyś nie myślał, że tak
mocno. No właśnie, kogo masz tam upatrzonego w swoim notesie?
Kurczę, nie wiem, czy ci to mówić, czy mnie nie wyśmiejesz, a z drugiej strony, nie, na pewno mnie nie wyśmiejesz, bo ty miałeś taki pomysł, bardzo podobny, tak mi się kojarzy, ale musisz mi to przypomnieć, ale pamiętam, że miałeś taką fajną wizję, taką fajny scenariusz napisałeś, tylko że on nie dotyczył w tamtym sezonie nagrody Hart Trophy, on dotyczył nagrody Selke Trophy. Ty na początku sezonu ułożyłeś taką historię, że to Sidney Crosby zdobędzie Selke Trophy troszkę na bazie swojej reputacji, troszkę na bazie tego, żeby Sidneyowi dać jakąś nagrodę. Ja myślę, patrząc też, bazując na tym, co Pittsburgh Penguins nam pokazali w tej małej pigułce dotychczas, że Sidney Crosby może zostać znowu zdobywcą Hart Trophy, no bo ma w swojej karierze kilka tych nagród. Myślę, że jeżeli Pingwiny utrą nosa typującym, a wiemy, że my, nasza redakcja, ale nie tylko, redakcje zagraniczne też w większości plasowały ekipę z Pittsburgha nisko, oni natomiast grają całkiem nieźle. Można nawet powiedzieć, że bardzo dobrze w tych pierwszych tygodniach sezonu. jeżeli by to podtrzymali, jeżeli by weszli do playoffów, nawet tyle myślę wystarczy, a Sidney Crosby będzie sporym uczestnikiem takiego sukcesu, to myślę, że może dostać nagrodę Hart Trophy.
Okej, okay, no szanuję oczywiście Sidneya Crosby'ego i szanuję ciebie. Ten take nie, no, nie kupuję chyba Crosby'ego jako Hart Trophy, bo jednak nagroda Hart Trophy jest tak trudna do zdobycia dla napastników, bo tu masz naprawdę bardzo wysoko powieszoną poprzeczkę punktową, a to musiałby być sezon, gdzie Crosby wróciłby do no, minimum 100 punktów, tak? No, nie wiem, 45 goli czy 50 goli, którąś z tych barier pewnie musiałby przekroczyć.
Dobrze, a mogę ci dać drugą kandydaturę w takim razie? Skoro chcesz mierzyć punktowo, znaczy teraz taki argument podjąłeś, to rzucę ci Michela Marnera z Vegas Golden Knights, który zrobi 115 punktów i no przy gorszym sezonie przynajmniej dwóch z tych, co wymieniliśmy. Pamiętajmy, że ja tutaj ci dałem do dyspozycji trzech graczy, McKinnona, McDavida, McKinnona, McDavida, kogo tam? Nick Kucherova. No jeżeli dwóch z tych wymienionych będzie miało gorszy wynik punktowy, to szanse Marnera przy takim założeniu są bardzo wysokie. Przynajmniej po tym, co zobaczyliśmy.
No, myślę, że Marner będzie miał ten problem, że dużo punktów potencjalnie, dużo głosów odbierze mu Jack Eichel, kolega z drużyny. To taki scenariusz nam się tworzy, jak i w Edmonton, gdzie Draisaitl i McDavid się tak podgryzają we wszystkich indywidualnych parametrach. Myślę, że to może być problem Marnera, ale no słuchaj, no, kto by to nie był, to masz te duże szanse na zwycięstwo, skoro zostawiasz mi tylko trzech napastników. Ja się zastanawiam, czy to nie będzie czasami sezon, gdzie Hart Trophy nie powędruje w ręce na przykład jakiegoś bramkarza, a może jakiegoś obrońcy, tego też dawno nie graliśmy w NHL.
No to dawaj o bramkarzach.
To będzie jakiś napastnik.
Jak już przeszliśmy w tę stronę, dawaj, mamy zakłady o bramkarzach. Chętnie podyskutuję.
Tak, no bo ja tutaj bardzo podobnym tropem poszedłem. Widzę, że myślimy podobnie. Ja wymyśliłem sobie taką historię, że Vezina Trophy dostanie ktoś, kto jeszcze tej nagrody wcześniej nie dostał. No nie mówię, że nie był nominowany, tylko nigdy jej nie dostał. A takich bramkarzy, którzy mogą się pochwalić otrzymaniem Vezina Trophy, mamy w lidze aktualnie 5. Są to Connor Hellbuck, Igor Shtyorkin, Andrzej Wasilewski, Siergiej Bobrowski i Linus Ullmark. Więc ktoś z tej piątki musiałby wygrać Vezina Trophy, żebym ja wygrał ten zakład.
Czyli
tobie zostawiam całą resztę.
Całą resztę mi zostawiasz, ta piątka gra na twoją korzyść, tak to ujmijmy, tak? Dobrze rozumiem nasz
zakład. Tak, no i mamy też już pewną próbkę umiejętności całej piątki już zobaczyliśmy w tym sezonie i są nazwiska, dla których to dobrze nie wygląda.
Dla większości z tych nazwisk dobrze nie wygląda start tego sezonu. Ale zastanawiam się potężnie, bo to też jest jednak, tak jak Selke Trophy, mocno reputacyjna nagroda. Myślę, że do czołówki tej statystyk bramkarskich obecnych bardzo szybko doszlusuje, już ją goni Connor Hellbuck, więc a reputacyjnie jemu będzie bardzo łatwo drugi rok z rzędu taką nagrodę przyznać. Zastanawiam się jeszcze nad Shestyorkinem, który akurat z tej piątki jest obecnie najlepszy, ma najwyższe notowania i chyba po prostu dysponuje najlepszą formą. No niech pomyśl. Jestem w stanie przyjąć ten zakład. Nie wierzę w Wasilewskiego, tak uściślając jeszcze. W ogóle bramkarze chyba ekip z Florydy, to nie będzie ich sezon, tak to przynajmniej na tę chwilę wygląda.
No wiesz, razie mamy kilka takich nazwisk na rynku bramkarskim, które mocno
tylko
zaskoczyły.
Kto?
No, mamy
no właśnie,
w Montrealu
może
pewną taką chwilową być może zmianę, ale no, więcej meczów teraz gra Jakub Dobeš niż sam Montreal.
Tak.
Spencer Knight, znakomity start w Chicago. Naprawdę wybitny początek sezonu Petra Knighta. Dan Vladar, myślę, że nikt by nie wymyślił, że to będzie czołówka bramkarzy po pierwszych tam, no, 8-9 spotkaniach sezonu. No, on zagrał 5 dokładnie, ale to jest świetny start. Jake Allen, ratujący problemy zdrowotne New Jersey Devils, bo szybka, wczesna kontuzja Jakoba Markstroma. Zresztą Allen też z pewnymi problemami, bo tam jednego meczu nie dokończył, bo złapały go skurcze, musiał wejść Markstrom i w tym czasie doznał kontuzji i tak Jake'owi Allenowi było bardzo głupio tam później. Dobre mecze Elvisa, dobre mecze Thatchera Demko.
Tak, właśnie. Będąc totalnie szczerym, to takich ludzi, na których ja bym mógł postawić na długość całego sezonu przeciwko twojej piątce, no to mam Demko na pewno, który powinien grać. Jeżeli oczywiście kontuzje nie wykluczą, bo przy tym nazwisku też się trzeba zdrowo zastanowić. No, Demko to jest mój najmocniejszy gracz tak naprawdę na długości całego sezonu. Kurczę, ciężko. Ciężko, nie przyjmę tego zakładu. Sorry. No chyba, że nasi słuchacze mają jakiś pomysł na to. Merzlikins ktoś napisał. No
właśnie jest nie, bardzo dużo.
Ciężko
dużo
mi tej. Ma bardzo mocną piątkę. Ona nie wystartowała najlepiej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że albo Igor, albo Conor Hellbike sięgną po tę nagrodę w tym sezonie.
No dobrze, okej, czyli obaj idziemy w to samo, no to na razie dostajemy obaj.
Może i wiesz co, powiem ci, zastanowiłbym się, bardzo dobrą prasę, media i taką otoczkę przyszłej gwiazdy zrobił sobie w poprzednim sezonie Dustin Wolf z Calgary Flames, ale Calgary tak bardzo gniję
no,
na
wiesz,
dnie, że
powiedział
to się nie stanie.
Dustin Wolf, że no, on nie będzie strzelał goli, no nie da rady.
Już zaczyna gwiazdożyć.
A to jest ogromny problem tego zespołu. No słuchaj, jest kilku bramkarzy, którzy tutaj dość mocno krytykują swoich kolegów. Jest i Dustin Wolf, i Anthony Stolarz przecież już z taką naprawdę mocną krytyką Toronto Maple Leafs i tego, jak grają przed nim jego koledzy. No nie powiedział tego wprost, ale no tak można wyczytać między wierszami, że nazwał ich tutaj, że są za miękcy, że pozwalają ciągle rywalom na niego wpadać, że w ogóle nie czuje się chroniony, że nie czuje pomocy od drużyny. A Dustin Wolf z kolei no zarzucający kolegom, że no słuchajcie, no goli to ja za was nie będę strzelać. Także strzały wypalone dość szybko przez dwóch bramkarzy z kanadyjskich rynków. Ale jak najbardziej słuszne to obserwacje obu bramkarzy.
Przenieśmy się może na kanwę rozgrywek międzynarodowych, bo w tym sezonie będziemy mieli tę przyjemność, że Igrzyska Olimpijskie odbędą się nie tylko w Europie całkiem blisko, ale też z udziałem zawodników NHL. Ja taki zakładzik zaproponowałem, widząc, że u ciebie akurat nie zaistniał w żaden sposób turniej olimpijski, no to tak pomyślałem, że uzupełnię te nasze zakłady o wątek Igrzysk. Ale taki mam wrażenie teraz, jak go przeczytałem ponownie, że tak smutno to zaproponowałem, więc może mnie tutaj trochę zenergetyzujesz mnie, bo ja napisałem to w ten sposób, że Igrzyska stały się strasznie przewidywalne wraz z kontuzją Aleksandra Barkowa, który, no jak wiemy, nie tylko w Igrzyskach się nie zaprezentuje, ale w ogóle w tym sezonie praktycznie jest wykluczona jego obecność na lodowisku. I ja sobie tak stwierdziłem, że końcową klasyfikację to my w zasadzie już znamy. To jest Kanada na pierwszym, USA na drugim i Szwecja na trzecim. No bo kto im zagrozi? Nie ma Rosji, wiemy wszyscy z jakich przyczyn, zostawmy to w ogóle, tutaj tego nie roztrząsajmy. Finowie będą ekipą solidną, ale chyba bez Barkowa. I no niech jeszcze, tak jak to w życiu bywa, w życiu różnych ekip, jedna z gwiazd fińskiego hokeja nie ma formy, no to kim oni chcą tutaj o medal wywalczyć? Reszta? Może Niemcy jako taki czarny koń, ale tak szczerze moja klasyfikacja jest całkiem realna, żeby nie powiedzieć w 75% najbardziej prawdopodobna.
Pewnie tak, ale ja to chętnie przyjmę. Jeżeli trzymasz się sztywno tego układu 1, 2, 3.
Tak, tego się trzymam.
Dobrze, a ja myślę sobie, że ten turniej, no jednak rozgrywany na europejskiej ziemi, on może wprowadzić pewien element chaosu, bo jednak no, oceniamy to wszystko głównie na kanwie tego, co widzieliśmy na turnieju czterech narodów, który był rozgrywany w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, czyli te obie reprezentacje no, nie musiały przechodzić żadnej kwestii zmiany czasu, podróży długiej, dalekiej. No i to jednak było mocno rozgrywane na warunkach kanadyjsko-amerykańskich. To było niejako zaprojektowane, żeby te zespoły dały show, żeby spotkały się w finale i tak też było. A wydaje mi się, że przeniesienie tego tutaj na europejską ziemię sprawi, że ktoś właśnie bardziej zbudowany na zawodnikach z Europy może tutaj narobić trochę hałasu. Może właśnie Finowie z taką bardziej europejską obsadą. Wiemy, że Finowie są w tym mistrzami, że tutaj zawsze wyczarują jakiegoś swojego weterana, który gra w Europie od zawsze i stanie się jakimś nieoczywistym bohaterem. Może Niemcy, o których powiedziałeś, nie wiem, może Szwajcaria. Wydaje mi się, że ktoś tutaj może ugryźć, na przykład Szwedów, no głównie oni tacy pewnie są najbardziej do złapania wcześniej. No ale mamy też jeszcze, wiesz, problem organizacyjny w pewnym sensie, bo mamy duże opóźnienia z budową nowej hali w Mediolanie. Tam podobno zupełnie nie będzie żadnego czasu, żeby przetestować tę halę, żeby się z nią zapoznać, żeby zobaczyć, jak to tam wszystko działa. I to będzie tak wszystko na gorąco za 5-12 oddawane. No, kto wie, czy cały ten chaos organizacyjny trochę nie wpłynie nam na jakieś niespodzianki.
Tak, no niespodzianki, wiesz, zawsze mogą coś zmienić. Szwedzi, zgadzam się, że są też najsłabszym ogniwem tej mojej żelaznej trójki, którą sobie ułożyłem. Tak naprawdę ktoś też może mi powiedzieć, tak jak ty, też myślę, że sugerujesz się mocno tym, że to USA zdobędą złoto, a nie Kanada, że w tym finale to Amerykanie będą górą. Przewrotne myślenie, bo wiem, że no stawianie na braci Kaczaków nie przychodzi ci tak łatwo, tak prosto. No ja uznałem, że Conor McDavid, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon i reszta tego gwiazdozbioru po prostu jak dostanie szansę na złoto, to jej nie przepuści. Zobaczymy, co stanie się jeszcze wewnątrz sezonu. Zakład zostaje, pewnie jakieś kontuzje jeszcze, pewnie coś się zdarzy, coś się zmieni. Bardzo ciekawy moim zdaniem zakładnik. Cieszę się, że go przyjmujesz. I
oczywiście, ja na zakłady zawsze, a wobec tego, jeżeli teraz ja, to może wróćmy do bieżących rozgrywek i znowu do rzeczy indywidualnych, bo to są kwestie, które zawsze mnie ciekawią i które lubię śledzić w trakcie sezonu. Skoro była mowa o Hart Trophy i o Vezina Trophy, no to jeszcze pora pogadać chwilę o debiutantach, czyli o nagrodzie Calder Trophy dla najlepszego pierwszoroczniaka. Trochę żeśmy ten temat ostatnio zawili, bo już sobie chwilkę o nich rozmawialiśmy w poprzedniej audycji naszej, ale dzisiaj myślę, że można troszeczkę głębiej się w ten temat wgryźć, bo no, ja nie ukrywam, że szalenie mi się podoba Ivan Demidov, to jak rozdziela krążki w Montrealu, jak spektakularnym jest zawodnikiem, jak świetnie jeździ z krążkiem, no to jest taki rosyjski prototyp skrzydłowego, który ma dużo lidze, tak? I jego poprzednicy, czy gracze, którzy mi się z nim bardzo kojarzą, oni wygrywali w swojej karierze nagrodę Calder Trophy. To był Kirill Kaprizov i on dostał ją w 2021 roku. Wcześniej Artemi Panarin w 2016 też zgarnął statuetkę dla najlepszego debiutanta. I to są tyle ciekawe wątki, że to są też ostatni skrzydłowi, którzy w ogóle dostali nagrodę dla najlepszego debiutanta. To zwykle nagroda ostatnio dzielona między środkowych ataku albo obrońców. Skrzydłowych mamy w tym gronie zaskakująco najmniej, zaskakująco, no bo wydawałoby się, że skrzydłowym najłatwiej zawsze nabijać punkty, że skrzydłowi strzelają na więcej goli, na więcej asyst i wtedy to tak łatwo nam, wiesz, ocenić, a ten znowu 55 punktów, a tamten 40, no to bierzemy tego. A tutaj okazuje się, że wśród skrzydłowych przez ostatnie 10-15 lat to taka trochę posłucha.
Zgodzę się z tobą na początku i tę miłość, którą wyraziłeś do stylu gry Ivana Demidova, ja również podzielam. Więc tu na wstępie do zakładu już mam problem stawiać przeciwko komuś, kogo grę
ale,
po prostu
ale
z przyjemnością się patrzy.
Masz całe pole.
Mam i zamierzam z tego skorzystać oczywiście, bo tak mocne postawienie na Demidova wydaje mi się wielce ryzykowne. Oczywiście, ja tu wiesz, Adrian, zakładamy, że ci zawodnicy w indywidualnych zakładach, a jeszcze parę tam przed nami, parę za nami, że oni zagrają cały sezon. No, w momencie, w którym by Demidova spotkała jakaś dłuższa kontuzja, nie zagra chociażby 10 czy 15 meczów, no to już jest problem i wtedy anulujemy na remis taki no contest, o tak to się w sportach walki chyba mówi, że taki zakład po prostu nie miał miejsca. Nie chciałbym tego też zakładać, bo tutaj akurat każdemu z tych młodych ludzi może zabraknąć troszkę takiej ogłady. Akurat Demidovovi nie powinno, bo on w lidze z dorosłymi KHL przecież radził sobie prześwietnie i wydaje się, że jest jak najbardziej gotowy. Natomiast patrząc na całą stawkę pozostałą, jest tu kilku takich, którzy już rzucili mu mocne wyzwanie. Myślę, że najmocniej i najwięcej mówi się, media sprzyjają, myślę, tej kandydaturze Matthew Schaeffera z New York Islanders. No świetne recenzje zbiera dzięki swojej grze. Nie chodzi już tylko o punkty, mimo że jest najlepiej punktującym młodym człowiekiem w tej lidze ze statusem rookie. Równocześnie z Emmittem Feeney, ale to może zostawmy takich... takich zawodników, zrobimy sobie niedługo audycję o Rookie. Rookie Watch, tak to się nazywało zawsze u nas na portalu. I wtedy może omówimy sobie tych mniej znanych takich graczy, którzy nam się pojawili tutaj na pierwszym miesiącu rozgrywek. Natomiast jeżeli chodzi o Matthew Schaeffera, to życzę ci powodzenia. Demidov będzie miał naprawdę trudno wygrać z tym chłopakiem. Bo on ma świetną historię za sobą, wiesz o tym, nie? Taką historię rodem z programów takich, wiesz, reality typu Mam Talent, nie? Chwytającą za serce, dobry chłopak, draftowany, trudne życie, naprawdę przedziwne, przesmutne też okoliczności ostatnich miesięcy i nie tylko. No a Demidov to jest taki troszkę przybysz, tak? Chłopak z daleka. Wiadomo, że Montreal, Kanada, to tamtejszy rynek, no właśnie, to, no tamtejszy właśnie, rynek to oszalał już w tamtym sezonie, tak? To już była Demidovomania i akurat tamtejszy rynek będzie za niego mocno trzymał kciuki, ale tutaj amerykański rynek będzie bardziej za Matthew Schaefferem. I kurczę, jako obrońca on tutaj... Ostatnio jest moda na młodych, utalentowanych obrońców. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy...
Znaczy, no mówiłem właśnie o tym, że ostatnio ta nagroda ciągle dzielona między centrów a obrońców. No. Jak w ogóle też lista obrońców w tym sezonie też się nie kończy na Schaefferze tylko, bo jeszcze bardzo dobry początek Ziwa Buima z Minnesoty, Nikiszyna w Karolinie również.
Tak, tylko Nikiszyn jest za mało efektownym zawodnikiem, żeby sięgnąć po indywidualną nagrodę. Tak mi się wydaje, przynajmniej po starcie tego sezonu, że troszkę w systemie Roda Brindamura troszkę jest ograniczony w ofensywnej roli. Natomiast Schaeffer to jest, no tutaj fajnie się to naprawdę ogląda. To wygląda tak, jakby New York Islanders totalnie się zmienili, jeżeli chodzi o system, styl gry. No i tutaj też chciałbym plusika wyrazić, chociaż nie mamy tego w zakładach, co do trenera, Patryka Roy. No ale to już temat na, myślę, inną audycję też. No, nie mamy takiego tematu. Przyjmuję zakład. Moim zdaniem Demidov nie wygra Calder Trophy.
Okej, dobra. Proponuj następną.
Dobrze.
Następne zagadnienia.
Słuchaj, myślę, że możemy dwa wyczytać naraz. Bardzo nam się one zbliżają, powiedzmy sobie, że są mniej więcej w podobnym temacie. I ja zaproponowałem taki zakład. Dojdzie do transferu, w którym zmieni klub zawodnik z zarobkami wynoszącymi 9,5 miliona lub więcej. 9 miliona lub więcej, niech tak będzie. A ty zaproponowałeś, ku mojej uciesze zresztą, że ktoś z tria Malkin, Crosby, Carson zmieni klub przed trade deadline. Ja myślę, że te dwie rzeczy się łączą. Bo ja bym widział... No,
I tak i nie.
Czemu?
Zależy, jak to spojrzeć.
No
bo ja pomyślałem, że jednak... No, widzisz, to, co robi Pittsburgh w ostatnich tygodniach, na początku nie zabiło się w głowie i nie jestem teraz pewien, na czym w ogóle stoją Penguins, jakie są myślane przez całą ekipę w Pittsburghu. Natomiast wydawało mi się, że jeżeli ktoś ma stamtąd odchodzić tak na bank, no to będzie jednak Jewgeni Malkin, kończący się kontrakt, najstarszy zawodnik, też kontrakt wobec tego najłatwiej do sprzedania, łatwiej do pasowania do innego zespołu, fajna szansa dla Malkina na sięgnięcie po puchar, na powalczenie chociażby o niego w ostatnim być może sezonie w karierze. No to mi się tak się zgrywało wszystko bardzo fajnie, no ale Malkin zarabia trochę mniej, więc on by się do tego twojego zakładu.
No trochę mniej nawet Crosby zarabia.
No właśnie.
Mimo wszystko jest to temat transferowy, taki fajny, który chciałem podjąć, bo z twoim zakładem ktoś z tria Malkin, Crosby, Carson zmieni klub przed trade deadline i ty dałeś w takiej pierwszej odpowiedzi, że ty byś powiedział, że tak.
Tak.
No, ja też byłbym z tobą w tym, więc ja chciałem podnieść poprzeczkę i powiedzieć, że dwóch z tych trzech zmieni klub przed trade deadline. I czy wtedy taki zakład przyjmiesz ze mną?
Tak, myślę, że tak.
No to pięknie, no to mamy taki zakład. Mamy taki zakład w takim razie. Możemy go właśnie połączyć. Trochę tak właśnie połączyłem to z tym wątkiem zawodnika, który by zarabiał 9,5 miliona, no bo jak tutaj dodamy pensję jednego i drugiego, to akurat. Jak ja mówię, że dwóch zmieni, to we dwóch zarabiają tyle.
No bo odpaliłem, zadałem sobie trud pewien przygotowań do naszej audycji dzisiaj. Spojrzałem sobie na stronę Pakpedia, sprawdzić, kto z grona zarabiających powyżej 9,5 miliona w ogóle byłby kandydatem do jakiejś wymiany. I tak powiem ci szczerze, że nie ma tutaj wielu nazwisk, o których pomyślałbym, że no tak, to jest gość, który może zmienić klub już w tym sezonie. No tak, temu przyszły mi do głowy nazwiska Artemija Panarina, któremu wygasa kontrakt w Nowym Jorku w tym sezonie. Może Eliasa Petersona, bo no znowu nie jest to imponujący początek sezonu w wykonaniu Szweda, nie jest to imponujący początek sezonu w wykonaniu całych Vancouver Canucks. Mhm. Ale poza tym, to nie wiem, no Jonathan Huberdeau pewnie jest jakimś kontraktem, którego zakładam, że jednak idący w kierunku mocnej przebudowy Calgary Flames, no nie pogniewaliby się, gdyby udało się z tego wyplątać. Pewnie sam Huberdeau byłby też tym zainteresowany, ale no to jest jednak kontrakt gigant, biorąc też pod uwagę obecną formę Huberdeau, nie tylko obecną, ale w ogóle taką obejmującą ostatnie 12-18 miesięcy. A poza tym na tej liście, no to mamy chłopaków raczej kluczowych dla swoich zespołów, dla zespołów też konkurencyjnych i nie wiem, kto te inny miałby z takiego grona wypaść.
To znaczy myślę, że też świetnym kandydatem łączącym nam oba te zakłady jest po prostu Erik Karlsson.
To prawda, ale no z tym Karlssonem to nie wiem, za tyle się już o tym mówi, że
jest
ja zwątpiłem.
Grubo powyżej 9 milionów, jeżeli chodzi o cap hit. Spełnia takie wymagania formalne zakładów obu. No i przy gorszej grze Pittsburgh Penguins myślę, że to ma naprawdę duże szanse.
Ale dobrze grają.
No na razie dobrze grają właśnie i psują pewne założenia nasze przedsezonowe i tych
jak
wszystkich.
Pittsburgh będzie mocny i konkuruje playoffy do marca, to trade deadline tegoroczna będzie stypą straszną.
To prawda, mogą zepsuć naprawdę dobrze zapowiadające się okienko. No ale zobaczymy, bo nic nie trwa wiecznie. Taka dobra forma pingwinów naprawdę myślę, że może uchodzić za jedną z większych niespodzianek tutaj tych pierwszych tygodni rozgrywek. Lećmy dalej, mamy dużo ciekawych rzeczy, chyba swoich teraz musimy czerpać. Może te trenerskie, taka luźna
właśnie,
propozycja.
Skoro o zmianach zawodniczych, to i o zmianach trenerskich. Myślę, że dość proste i zero-jedynkowe to, co napisałem. W trakcie sezonu dojdzie do więcej niż trzech zmian trenerskich. Ja twierdzę, że nie, a myślę teraz nawet na bieżąco, na gorąco mógłbym zmniejszyć tę liczbę do dwóch zmian trenerskich. Wydaje mi się, że nie będzie więcej niż dwie. Dwie to takie maksimum.
Dwie, tak? Czyli jeszcze niżej.
Tak, mogę zejść jeszcze niżej.
Jeszcze niżej tą poprzeczkę dajesz. Tutaj dać. No to jest ciekawe, bo kurczę, musiałbym się naprawdę zastanowić nad tym, czy jestem w stanie przyjąć ten zakład, bo troszkę jestem z tobą w tym myśleniu, chociaż popraw mnie, jeżeli doprowadza cię do tego myślenia inne argumenty, bo ja sobie tak myślę, że już te największe zmiany i te największe nazwiska, to już wszystko jest za nami. Taki moment niestabilności w niektórych ośrodkach. Myślę sobie, że no właśnie, no tak zastanawiam się, kto mógłby stracić pracę na takiej no, szerszej...
Właśnie, ja stąd właśnie wyszedłem z takim pomysłem, że no dużo zmian mieliśmy przed sezonem, dużo zespołów po prostu rozpoczęło teraz rozrywki z nowym szkoleniowcem, tak? Albo tak. Mają no też naprawdę świeże postaci. Calgary Flames miesiąc temu przedłużyli kontrakt z Ryanem Huską, swoim trenerem, o kolejne bodaj dwa albo trzy sezony. Ryan Warsowski z San Jose. Wiemy, że przeżywa katusze straszne na początku sezonu. Już tam swoich dzieciaków chciał wymieniać na zwycięstwo rekinów. Doczekał się w końcu wygranej. Dzieci nadal w komplecie w domu, więc myślę, że też zwalnianie trenera dzisiaj w San Jose to byłoby zupełnie bezcelowe. Patrzysz później, nie wiem, Dallas, nowy trener, St. Louis, Jim Montgomery, zatrudniony niedawno, Los Angeles Kings, no tutaj może ten Jim Hiller, który już troszkę tam jest, no to może, ale...
Tak, tutaj bym dał gwiazdeczkę, naprawdę.
Może Nashville?
Dałbym gwiazdeczkę w Toronto, mój drogi. Ale przy Craigu Berube.
Świeżutki trener tam nadal, nie? No wiesz, no, dzisiaj patrzymy na tabelę, tak czysto patrząc po punktach, po wynikach, to można powiedzieć, że na gorącym krześle zaraz będzie siedział John Cooper w Tampie, ale czy naprawdę chcemy...
Nie będzie.
...takie tezy wznosić tutaj, że John Cooper do zwolnienia?
Nie będzie tak. Nie będzie tak, natomiast no, ten trop Los Angeles Kings, Nashville Predators jak najbardziej kupuje, to bym mógł oprzeć się na dwóch takich założeń, no zakładając, że to by tak poszło, jak teraz idzie, to jest okej. Okay. No i musiałbym szukać jakiejś troszkę jednak kontrowersji w postaci... Chociaż czy to jest... Czekaj. Mamy przecież Lindy'ego Ruffa.
No jakąś trzecią. No Lindy Ruff,
mamy Lindy'ego Ruffa, poczekaj. Niech no ja się... No,
rzuciłeś Craiga Berube w Toronto.
Rzuciłem na takie pół gwiazdki. Dobra, to przyjmuję. Jak obniżasz na dwóch, to przyjmuję.
Dobrze, super.
Bo znalazłem sobie takich... czterech, o, powiedzmy. I
jeszcze
to taki...
Patrick Krua może. Teraz nie. Dobry moment. Początek dobry słaby, moment. Teraz dobry moment, ale wiesz, no jak spotkamy się przy meczu 25, a Islanders znowu będą w kryzysie, to kto wie, czy tam nie będzie jakiejś zmiany. No, ale dobrze, to ja nie będę cię skłaniał do czegoś, co i tak już podjąłeś. Więc.
To, tak, ja chcę z tobą zawrzeć ten zakład. W ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak wiele jednak dzisiaj z tych propozycji zakładów dochodzi.
Trzeba iść ostro w hazard, wiesz. Pokazuje to ostatnio w NBA, że warto w hazard iść. Dużo aresztowań. Nie no, wiem, czy jesteś na bieżąco, czy na bieżąco
jestem.
Duże problemy w NBA i trenerów, i zawodników obecnych, i byłych, którzy tam uwikłani w poważne, bukmachersko-mafijne układy.
No, my mieliśmy tylko jednego.
Mieliśmy Shane'a Pinto. Zobacz, my mieliśmy Shane'a Pinto. No, absolutnie czołówka strzelców NHL początku rozgrywek.
Czy Shane Pinto będzie w top 10 strzelców tego sezonu? Nie mamy tego zakładu napisanego.
Czy zdobędzie 50 goli? A? Kto wie?
Nie,
a
ale...
A to mamy zakład.
Mamy zakład. No, przeczytaj ten zakład, przedstaw mi go, jak możesz.
Tak, bardzo chętnie. Bo to jest troszeczkę rozbudowane tutaj o konteksty historyczne. Rok temu 50 bramek przekroczył tylko Leon Draisaitl. W poprzednich sezonach miewaliśmy odpowiednio 4, 5 i 4 takich strzelców, więc mieliśmy ewidentną zniżkę w poprzednich rozgrywkach. Mieliśmy jeszcze przecież 60 bramkowców. Matthews robił 2 razy 60 goli w poprzednich trzech sezonach dwukrotnie. Raz 60 goli przekroczył McDavid i Pasterniak. Więc moje pytanie brzmi, ilu graczy przekroczy 50 goli w tym sezonie? Proponuję też poszerzyć tę zabawę o wytypowanie liczby zawodników i podanie tych kilku, których tam sobie wymyślisz.
Czyli wygrywa ten, kto będzie bliżej?
Nie. Czy... Myślę, że robimy punktację po prostu. Ja od razu przedstawiłem, odkryłem karty, podałem liczbę, że 4 takich graczy będzie z 50 bramkami. I wymieniłem tam McKinnona, Draisaitla, Matthewsa i Jacka Hughesa, że to będzie 4 graczy, którzy zdobędą 50 bramek w tym sezonie. Tobie zostawiam tutaj całkowitą dowolność, czy powiesz 2 nazwiska, czy 5. Mhm. I jakie wymienisz, to jest absolutnie twoja wola i tu masz pole do popisu. Jak trafisz 5, będzie 5 i trafisz wszystkich 5, to dostajesz 5 punktów za to do naszego zestawienia na koniec sezonu.
Dobrze.
A jak podasz, że będzie takich graczy 3, a trafisz 2 nazwiska, no to dostaniesz 2 punkty i tak dalej. Mhm. Albo inaczej, dostaniemy po punkcie za typowanie liczby.
W tym założeniu opłaca się powiedzieć, że 10 i wymienić 10, rozumiesz?
To prawda. No tego nie przemyślałem.
Ale nie chcę tego, nie będę tego oczywiście robił.
Może będzie 10.
Może będzie, ale raczej postawię, że... Kurczę, tylko żeby była zabawa, bo też bym postawił, że 4, tylko 2 innych bym wymienił. Ale może dodam kogoś, może będę w stanie kogoś dodać. Zacznę, dobra? Zacznę sobie nazwiskami. Czyli zgadzam się z tobą, że będzie McKinnon. Zgadzam się z tobą, że będzie Draisaitl. Natomiast... Wymienię. Na pewno nie chcę mieć, znaczy nie typuję na Jacka Hughesa. i Austona Matthewsa też nie. Dołożę na pewno Tage'a Thompsona, to jest mój trzeci zawodnik. I teraz muszę się mocno zastanowić. Czy... Dobra, to nie, to skrócę sobie szansę dając. Muszę kogoś dołożyć, momencik.
Niech pomyślę. Z siedmioma dzisiaj masz Jarvisa, Scheifele, Cofielda, Dorofiejewa. A z sześcioma masz na przykład Jacka Eichela.
Kusi mnie właśnie kandydatura jednego z zawodników Vegas, czy to Eichela, czy Marnera. Dorofiejew troszkę mniej pogająca kandydatura jednak.
Jeszcze... Może z Minnesota, twoja ulubiona? Może Boston z Pasterniakiem?
Dajesz mi takie
jest,
rzeczy.
Jest dużo, jest, wiesz, ja też się na tym zastanawiałem.
Dobra, ale wiesz kogo dam? Wcześniej. Wiesz kogo dam? Dam Cola Cofielda, bo gra naprawdę dobrze. Jest tych bramek od niego już kilka, jest w czołówce. Pamiętam.
Lider, współlider.
Współlider, tak, bo to tych współliderów mamy teraz mnóstwo i to co noc tam ktoś doskakuje, odpada, no ale jest na pewno w czołówce Cole Cofield. I też na kanwie gry partnerów, którzy, no już chwaliliśmy Demidowa, Lane'a Hudsona, dużo mówiliśmy w ostatnich tygodniach, jest w Montrealu flow takie ofensywne i Cofield jest moim typem numer 4. Czyli Thompson i Cofield u mnie, u ciebie Matthews i Jack Hughes.
Jack Hughes.
A dwójkę mamy wspólną. To praktycznie nam nie daje punktów, nie? Ale to dwójko pozostało się różnimy i tutaj będziemy walczyć na bazie ich występów o zwycięstwo w tym zakładzie. Tak?
Dobrze. Pasuje.
Pięknie. Twój ulubiony zawodnik, Trevor Zegras, zagra sezon życia. Przekroczy 65 punktów, bo 65 punktów to był do tej pory jego max. Oczywiście ja tu dopisałem, że warunkiem jest te prawie pełnych 82 mecze rozegranych, czy 78, no coś w pobliżu, żeby nie zepsuła tego jakaś jego kontuzja. Zakład dyskusyjny, ale też myślę, że są na to duże nadzieje po tym, jak wystartował w Filadelfii. Widać, że świeży start troszkę odblokował tego chłopaka. Może jeszcze nie bramkowo, nie strzelecko.
No w ogóle, na razie.
Więcej jest, tak, ale jest kupę dobrej gry w powerplayu. Jest trochę tej magii podań od niego. Myślę, że jeszcze jak dołączy do tego właśnie jakąś zdobycz bramkową na poziomie 15 trafień, to resztę uzupełni spokojnie asystami, właśnie 50. I to ma szansę powodzenia. Jak ty to widzisz?
Jestem optymistą co do odbudowy Trevora Zegrasa. Liczę na nią, wierzę i widać, że chyba rozpoczął sezon z takim odpowiednim nastawieniem mentalnym. Też chwali go trener Rick Tocchet i no, wydawało się, że to niekoniecznie musi być dobry fit na linii trener-zawodnik, a na razie chyba wszystko wygląda ok. Ale obawiam się, że 65 to jest dość wysoka granica, wysoko zawieszona poprzeczka dla Trevora Zegrasa. Wydaje mi się, że jak zrobi tych punktów 50, to już będziemy mogli mówić o w pewnym sensie uratowanej karierze i sezonie takim przełomowym dla Amerykanina. 65 wydaje mi się być bardzo wysoką poprzeczką. Filadelfia nie jest najlepiej usposobioną ofensywnie drużyną tej ligi. I będzie o to ciężko, moim zdaniem. Więc chętnie to przyjmę. Natomiast z takim, mimo wszystko, chcę, żeby wybrzmiało to, że wierzę w Trevora Zegrasa i wierzę, że to będzie udany jego sezon w Filadelfii. I na tym poziomie się chcę z tobą zgodzić, ale punktowo tutaj się poróżnimy na pewno.
Świetnie, a ja zaglądałem w międzyczasie na nasz czat, bo jakoś w ostatnich minutach zaniedbałem troszkę, natomiast teraz spojrzałem i widzę, że towarzyszy mojej i twojej dyskusji, Adrianie, też równie piękna wymiana zdań na naszym czacie, jest Artur Dynda, jest Marcin Wójcik, jest Bartek Grochowski z nami i oni tutaj równo z nami podejmują tematy, wymienili między innymi Szefera właśnie jako kandydata do Caldera, potem przeszła tutaj, widzę, taka propozycja transferu Malkina do Toronto. Naprawdę dużo ciekawych wpisów, także zachęcam was do aktywności na czacie. Jest z kim pogadać. Chłopaki mają też niesamowitą wiedzę, wymieniają trenerów, którzy ewentualnie zostaną zwolnieni, a nawet Bartek, widzę, że Cola Caulfielda tutaj wymieniłeś, gdy toczyła się nasza dyskusja o strzelcach. Nie wiem, czy mi go zaproponowałeś przed tym, jak go wymieniłem tutaj w dyskusji z Adrianem, czy zrobiłeś to po tym, ale widzę, że myślimy podobnie. No dobra, to jeszcze chyba coś zostało. A, ten skomplikowany, taki chyba najbardziej skomplikowany z moich zakładów dotyczący Seta Jarvisa.
Tak, proszę o słówko wyjaśnienia.
Będę to musiał tak dosyć mocno tutaj wytłumaczyć. Set Jarvis na koncie w tym sezonie ma już 4 gole na wagę zwycięstwa. Możecie to wszystko sprawdzać w statystykach na NHL.com. Tam jest taka rubryka GWG skrót. To są te trafienia, które przełamują remis i na końcu spotkania można powiedzieć, że dają zwycięstwo danej drużynie. I u Jarvisa na koncie już 4 takie trafienia po kilku meczach. Po 5 meczach już miał taką statystykę niesamowitą, co skłoniło mnie do tego, by zaryzykować, że zaliczy sezon na minimum 14 takich trafień. A jeżeli by tak było, to wdarłby się do top 5 wszechczasów. W jednym sezonie, tak. Mm-hmm. Ja tą czołóweczkę może wyczytam, bo takim nie do pobicia wyczynami wydają się być 16 takich trafień na wagę zwycięstwa. Phila Esposito w barwach Boston Bruins i to były lata 70., sezon 70-71, 71-72. Wtedy te cuda wyczyniał Phil Esposito, no ale to było lata temu. Z takich świeższych rzeczy to Paweł Biure z Florida Panthers, sezon 9900, 14.
A to już nie takie świeże też.
Dla mnie jeszcze jako tako, no. Wybaczcie.
już byliśmy na świecie wtedy.
YouTube, no, era YouTube'a, wiesz, takiego, coś, co można było zobaczyć.
Tak, wiesz co, no, mam takie poczucie, że statystyki tych game winning goals to jest taka trochę loteria, trochę taka przypadkowa statystyka, bo dobrze wiemy, jak te bramki są liczone, tak? Jak strzelasz w 45 minucie gola na 4-1, a rywal w końcówce zdobywa dwie bramki na, jest 4-3 na koniec, to się okazuje, że ta twoja bramka, która chwilę wcześniej wydawała się tylko podniesieniem wyniku, nagle się okazuje bramką na wagę wygranej i można interpretować, że no tak, zdobył bramkę na wagę zwycięstwa, czyli jest takim clutch playerem, strzelił gola w ważnym momencie. No nie zawsze tak jest, więc to jest statystyka, która moim zdaniem potrzebuje dużo kontekstu, a jednocześnie wydaje mi się, że na zbieranie jednak takich okoliczności na przestrzeni całego sezonu, żeby 14, czy 15, czy 16 razy akurat tak się wpisywać na listę, to jest bardzo dużo i to jest też statystyka, która no, jest, ona sama w sobie ma założenie, że ten zawodnik jednak nastrzela bardzo dużo bramek, bo jak masz 15-16 goli game winning goals, no to pewnie tych goli ogólnie musisz mieć ze 40, żeby, no tak mówi proporcja, tak mówi statystyka, że tych goli musisz mieć po prostu bardzo dużo, żeby też takie konkretne trafienia zdobywać. Ja aż tak w Seta Jarvisa strzelecko nie wierzę, więc bardzo chętnie przyjmę ten zakład.
Super, świetnie. A ja strasznie lubię, Bartek Grychowski na czacie też pisze, że strasznie lubi Jarvisa. Ja też lubię jego styl gry. On mi trochę przypomina taką mieszankę Pastrniaka z Marchandem. Sorry, że tak klubowo i w Bostonie, ale naprawdę tych dwóch graczy w Bostonie Marchanda, no teraz we Florida Panthers, ale mówię o tej wspólnej grze Pastrniaka z Marchandem. Czy Jarvis jest takim jednym zawodnikiem, jednoosobową troszkę reprezentacją. Ma w sobie taką nonszalancję, bezczelność w tym strzelaniu i jest trochę taki, jakby to powiedzieć, kurczę, że jest sępem? No nie, no może, bo to brzydko, no ale tak lubi uderzyć zamiast podać i myślę, że jest tutaj szansa, żeby zbliżył się do tych osiągnięć, które wymieniliśmy, dlatego chętnie ten zakładzik też zapiszemy jako przyjęty. No i zakładam, że on zdobędzie 35 goli, tak myślę. Wydaje się pierwszą opcją w tej chwili strzelecką w Carolina Hurricanes, którzy zanotowali bardzo dobry start, tak jak się spodziewaliśmy, chyba po prostu bardzo dobry start w tym sezonie, potwierdzili, że będą mocni.
No, wczoraj, gdyby trochę inaczej liczyć statystyki w NHL, to wczoraj też miałby zapisaną game winning goal, tak? Bo trafił decydującego gola w rzutach karnych w meczu z Colorado. czy bardziej z Quebec Nordics. Właściwie o to chciałem cię jeszcze na koniec, jak już może, bo zamknęliśmy już, zdaje się, wszystkie nasze zakłady. Tak. Chciałem się ciebie zapytać, jakie jest twoje odczucie po tej retro nocy w Denver, gdzie Colorado zagrali w bluesach Quebec Nordics, a Carolina jako, powiedzmy, taki kontynuator tego, co robili kiedyś Hartford Whalers, bo tak zostali przeniesieni do Raleigh. I zagrali właśnie w bluesach Whalers i mieliśmy taki poważny throwback do historii sprzed ponad 30 lat. Oczywiście, po pierwsze, bo ja powiem tak, bluesy przepiękne w ogóle, dzisiaj takich się nie robi. Kolorystyka w ogóle, dzisiaj wszyscy jak robią nowe bluesy, to albo są całe czarne, albo są, nie wiem, srebrne.
Albo się świecą tak, w ciemności.
No tak, a kiedyś ta kolorystyka po prostu taka, wiesz... Jaskrawość tych kolorów, super.
Ja uznaję.
Ale czy to w ogóle ci się podoba? Bo ja mam
Bardzo mi się to podoba. Nie, mi się podobają to, że nasza liga, mówię tutaj o NHL, jest tak zróżnicowana, że organizowane są te wszystkie throwbacki, wieczory, różne bluzy, wspomnienia, że jest wieczór z figurką, która rusza głową Jake'a Wallmana, że jest polska noc w Pittsburghu i chodzą maskotki pierogów i możesz kupić bluzę pingwinów z budowanym orłem białym w środku. Ta różnorodność i ta przecież ten sezon jest tak długi, on by był dla kibica, który ma możliwość, ma dostęp chodzenia na mecze, tak nudny, gdyby nie takie akcje, że to musi być. To musi być.
Tak. Tu się zgadzam jak najbardziej, ale ja mam takie poczucie, że to takie trochę takie bezlitosne dla tych klubów, które już nie istnieją, dla tych kibiców, którzy jeszcze gdzieś tam pamiętają, że mieli w Quebecu drużynę, tu kibice w Hartford, że mieli swoją drużynę i teraz ktoś się obnosi, wiesz, w ich ciuchach z ich logo, a my już tej drużyny dawno nie mamy. Jest to dla mnie takie cruel bardzo.
Może coś w tym jest. Nigdy tak o tym nie pomyślałem i w sumie nie widziałem też takich pretensji, ale może coś w tym być. Nie wiem, szczerze mówiąc. Sympatyzujemy akurat z takimi klubami, ty z New York Rangers, którzy są od początku ligi i nigdy się nigdzie nie wybrali, nie zmienili choćby na chwilę, a ja ze świeżymi Vegas Golden Knights, którzy też na razie się nie wybierają na jakieś zmiany, relokacje czy upadki i tak dalej, więc naprawdę trudno mi to z tej perspektywy spojrzeć coś takiego. Ale mamy od Bartka Grochowskiego taki bonusik. Jednym zdaniem, czy Toronto Maple Leafs odpadnie w pierwszej rundzie playoff? Jesteśmy w stanie z tego zrobić zakład, Adrianie?
Wiesz co?
Pytanie brzmi, czy Toronto Maple Leafs wejdą do playoff?
Ja właśnie to jest chyba drużyna, o której moje wyobrażenie sprzed sezonu, względem tego, co na razie zobaczyłem, to tu jest chyba największy rozjazd. Bardzo mi się po prostu nie podoba to, co grają Toronto Maple Leafs.
Ja wam powiem tak.
Słabiutko to wygląda, taki brzydki hokej, wolny.
W tą stronę poszli i zbudował tej drużyny.
Taką tak, chcieli, to taką mają wreszcie.
Taką chcieli, to taką mają i powiem wam, że widać brak wielkiego Mitcha Marnera. A jeszcze wam powiem tak, ale to taka już prywata totalna. Jak mi sprowadzali Jacka Eichela do Vegas, to wiecie, jaki miałem stosunek z Jackiem Eichelem i nie byłem entuzjastą, ale z drugiej strony szybko też udowodnił mi, że akurat Vegas grać potrafi i z Mitchellem Marnerem mam bardzo podobnie. Podobnie.
Mitch Marner to jest jak u Mickiewicza, ty jesteś jak zdrowie, ten tylko się dowie, kto cię stracił.
Ale popatrz,
się płaczą.
Jaki jest czar Vegas, że kto tutaj nie przychodzi, to naprawdę gra dobrze. No mało jestem w stanie wymienić, oczywiście jakieś przypadki są, ale zazwyczaj transfer do Vegas oznacza takie wskrzeszenie twojej kariery.
To nie wiem, czy jest jakiś transfer przychodzący, czy jakiś kontrakt w Vegas, który by nie wypalił.
Nie, takich dużych tak na pewno nie ma, ale czegoś byśmy się doszukali, komuś nie wyszło, chyba tam nie. Konkurencja chyba w składzie nie. Jest bardzo duża. No dobra, to chyba nie dość, że bonusowe zakłady jeszcze przyjęliśmy, to praktycznie bardzo dużo z naszych propozycji też wyszliśmy naprzeciwko siebie, zderzyliśmy się, Adrianie, dzisiaj głowami, głowy miejmy nadzieję, przez weekend przestaną boleć, że nie dołożymy nic. A na koniec rundy regularnej mam tu zapewnienie, że nasz redakcyjny kolega Witold policzy wszystko. Albo zrobi to Paweł Gierlicki, bo chyba w tamtym roku Paweł akurat zajął się liczeniem i sprawdzeniem tego, kto z nas wygra. Wygra na ilość zakładów pojedynczo. No i zobaczymy. Ja myślę, że to będę ja.
Ja też myślę, że to będziesz ty. Od dzisiaj się tu nagiąłem strasznie.
Chcesz się założyć? Rubryka. Kto wygra? Dobra.
Rany,
wystarczy.
To,
życzymy
była
wam...
bukmacherska patologia, gdyby się o to założyć teraz.
Nie zakładajmy się. Wy możecie to zrobić w komentarzach. Zapraszamy na nasz portal nhl.pl. Przez weekend tam zawsze skromniej, mam troszkę mniej czasu, ale staram się, żeby codziennie coś wlatywało. Miłego weekendu, spokojnego przede wszystkim, oglądajcie NHL. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję ci, Adrianie.
Dziękuję, do usłyszenia.